My wracamy do studia. W studio poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dziękuję za chwilę cierpliwości. Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczyna swoją pracę, już się uformowało i od razu jedna ważna decyzja, przejęcie przez LOT, mówiąc kolokwialnie, linii lotniczych Kondor. Kiedy to się stanie, to już jest formalnie dokonane. Kiedy będzie podpis formalny?
Dwie sprawy. Pierwsza rzecz to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych to jest takie kontynuowanie modelu efektywnego zarządzania majątkiem narodowym. Modelu, w którym zatrzymaliśmy prywatyzację, która była takim głównym nurtem działania naszych poprzedników. Spółki Skarbu Państwa mają pracować na rzecz majątku narodowego, a Ministerstwo Aktywów Państwowych ma pozwalać i zachęcać do szukania synergii, do rozwoju spółek, do tego, żeby wzrastała wartość i żeby spółki były kołami zamachowymi naszej gospodarki, ale też, żeby aktywnie wchodziły na inne rynki i poszukiwały okazji takich, jaką była okazja przejęcia największej niemieckiej wakacyjnej linii lotniczej Kondor. Tylko tu warto doprecyzować, to nie polskie linie lotnicze LOT kupiły Kondora, a Polska Grupa Lotnicza, w skład której wchodzi również LOT. I tu, odpowiadając na pytanie pana redaktora, umowa inwestycyjna została już podpisana, natomiast cały proces przewidujemy, że potrwa do około połowy kwietnia. Do tego czasu będą, spodziewamy się, decyzji niemieckich organów antymonopolowych oraz dopełnienia tych zobowiązań, które w umowie inwestycyjnej zostały zawarte.
No właśnie, tu chciałem się dopytać, to już jest pewne, czy to jeszcze jakieś kluczki prawne, unijne, wewnątrz niemieckie nie mogą spowodować, że ta transakcja nie dojdzie do skutku?
Raczej nie spodziewamy się komplikacji i ta umowa została starannie przepracowana. Rozmowy trwały już od września ubiegłego roku. Bardzo też renomowani doradcy wspierający ten proces, staranne analizy ze strony LOT-u, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Polsce, czy Polskiej Grupy Lotniczej i spodziewamy się, że około 15 kwietnia ten proces będzie zakończony i Kondor będzie pod skrzydłami Polskiej Grupy Lotniczej.
Polska Grupa Lotnicza czym zapłaci? Skąd weźmie pieniądze? Ma takie pieniądze na koncie, czy będzie się posiłkować kredytem?
Zakup będzie takim miksem ze strony Polskiej Grupy Lotniczej i konsorcjum banków, tu przewodzi bank Pekao S.A., nomen omen zreprywatyzowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu, Pekao BP i PZU, tu mamy tę pulę, która wystarczy na przejęcie Kondora.
Polska Grupa Lotnicza to jest ten segment dóbr narodowych, którym pan minister bezpośrednio się przygląda, bezpośrednio może nie zarządza, bo to nie o to chodzi, ale wytycza kierunki realizacji polityki państwowej w tym segmencie. Kwestia konfliktu, być może konfliktu między LOT-em a Lufthansą. Dochodzą kolejne informacje, że Lufthansa zaczyna patrzeć na LOT, na Polską Grupę Lotniczą jako na realne zagrożenie.
LOT współpracuje z Lufthansą na wielu polach i na razie mamy tylko spekulacje medialne, notatki prasowe, które jakieś pojawiły się. Według mojej wiedzy nie ma żadnego pisma, tym bardziej żadnej skargi do jakiegokolwiek urzędu antymonopolowego w Polsce, w Niemczech czy w Brukseli. Więc na razie tu trudno komentować plotki, które pojawiają się w mediach.
No ale co dość istotne plotki, że teraz Lufthansa będzie zmieniać siatkę połączeń tak, żeby wykosić, utrudnić współpracę LOT-u i Kondora.
Polska Grupa Lotnicza, podejmując decyzję o zakupie Kondora, była przygotowana na różne scenariusze, ale tak jak powiedziałem, te podmioty współpracują na kilku obszarach i tu bym spodziewał się takiej współpracy nadal, natomiast no też tak jak wspomniałem, Polska Grupa Lotnicza różne scenariusze przygotowywała.
No, w studiu Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka możliwość, taka szansa, że kiedyś samoloty Kondora będą latać pod marką LOT-u. Tak, że będą mieli logo, będą miały sam te logo LOT-u na skrzydłach.
Kondor jest bardzo rozpoznawalną marką. To na rynku niemieckim. Zacznijmy od tego, że Kondor to jest największa wakacyjna linia lotnicza w Niemczech i jedna z największych na świecie. z wieloletnią tradycją. Firma, która rozpoznawalna jest przez klientów, trochę niżej niż Lufthansa, czyli prawie na poziomie Lufthansy. W związku z tym warto taką markę zachowywać, warto z tego korzystać, bo no, jeśli zapyta się przeciętnego niemieckiego turysty, niemieckiego klienta, to znakomicie kojarzy markę Condor i z usług Condora korzystał, a Condor w ostatnich 10 latach regularnie zwiększał ilość pasażerów, rósł także na wynikach. Wyjątkiem był jedynie rok 2016, ale to były czynniki niezależne. To była wtedy ta próba nieudanego puczu w Turcji, gdzie wiele linii lotniczych na tym kierunku traciło. Natomiast Condor też ma stabilny, dobry zarząd, który funkcjonuje od wielu lat. I chcę podkreślić, Polska Grupa Lotnicza kupuje dobre aktywo, dobrą spółkę Condor, która po prostu była w grupie Thomasa Cooka i jakby zbankrutowała spółka matka, natomiast w ramach grupy Thomasa Cooka była sprawna, dobrze funkcjonująca linia lotnicza Condor, która ma przewozi rocznie 9 milionów pasażerów na 80 kierunkach, 35 w takich światowych, long-haulowych, a 45 w Europie, 60 samolotów, w tym 16 szerokokadłubowych, Boeingów 767. I tu jest, widzimy wiele synergii pomiędzy LOT-em a Condorem, gdzie obie te spółki na tym skorzystają. Tak jak wspomniał pan redaktor, też możemy spodziewać się tej współpracy, otwarcia Condora dla Condora rynku wschodnioeuropejskiego, na którym mocny jest LOT, czy rynku, czy do lepszych korzyści LOT-u na rynku niemieckim.
To jeszcze wyjaśnimy jedną kwestię w naszej rozmowie, która często pada, taką wątpliwość. Skoro Condor był tak lukratywną spółką, to czemu Lufthansa, znacznie bogatsza od Polskiej Grupy Lotniczej, teoretycznie nie kupiła?
Polska Grupa Lotnicza nie była jedynym podmiotem, który zabiegał o Condora. Tam składały oferty inne podmioty. Oferta nasza została wybrana z racji tego, że była najkorzystniejsza, z różnych przyczyn najkorzystniejsza. Natomiast Lufthansa, mogę się spodziewać, że tu jest niemożliwość przejęcia kolejnego podmiotu, na którym z racji uzyskania dominującego udziału w rynku. Więc trudno przejąć Lufthansa, która dominuje na rynku niemieckim, kolejny podmiot, gdzie na arenie Unii Europejskiej uzyska taką dominację. Więc tę sytuację wykorzystała skutecznie Polska Grupa Lotnicza.
Czyli to nie było tak, że Lufthansa nie chciała kupić, tylko nie mogła kupić Condora.
Nie, tam były inne podmioty, które rywalizowały z Polską Grupą Lotniczą o Condora i w wyniku negocjacji i ciekawej oferty wybrana została Polska Grupa Lotnicza, także po to, żeby jak najlepiej kontynuować działania Condora. I to jest też dowód tego, że polskie firmy pod rządami Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości bez kompleksów wchodzą na inne rynki, a ja mam osobistą satysfakcję taką, że LOT, który kilka lat temu za czasów Platformy Obywatelskiej był finansowo na łopatkach, był przymierzany do sprzedaży i Donald Tusk mówił, że nie ma szans, nie ma możliwości utrzymywania dalszego LOT-u. Dzisiaj rośnie, dzisiaj jest najlepszą linią Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska Grupa Lotnicza, która powstała 3 lata temu, dokonuje takich akwizycji, które jak dodam, będą korzystne też dla polskich pasażerów.
Każda odpowiedź pana ministra daje możliwość zadania kolejnych pytań, dziesiątek i setek, tylko jedno to pytanie, panie ministrze, wybiorę. Część polityków opozycji i komentatorów opozycyjnych mówi, że to nie jest żadna zasługa Prawa i Sprawiedliwości, że Polska Grupa Lotnicza jest tak silna, że to jest kwestia skutecznej restrukturyzacji LOT-u, która się rozpoczęła w roku 2013.
Panie redaktorze, byłem wtedy posłem Komisji Skarbu Państwa w opozycji i ja doskonale pamiętam nie tylko zawirowania wokół lotu pod rządami Platformy i PSL-u, ale również bankructwo Eurolotu, siostrzanej spółki dla lotu i te skandaliczne decyzje, które wtedy były podejmowane. No jakoś jest tak, że z jakichś przyczyn jest tak, że kiedy przy władzy jest Platforma z PSL-em, to spółki Skarbu Państwa dołują, mają słabe wyniki. Kiedy do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość, to nagle jest wzrost tych wyników. Mówiliśmy o locie, ale można podać przykład Orlenu, który za czasów Platformy i PSL-u przez 8 lat, warto, żeby słuchacze o tym też wiedzieli, zarobił niecałe 3 miliardy złotych. Przez 3,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości 21 miliardów złotych, czyli w czasie o ponad połowę krótszym ponad 7 razy więcej. Więc to jest też podsumowanie porównania tego. A co do lotu, to myślę, że dla polskich linii lotniczych, lot dla polskiej grupy lotniczej, no będzie najlepiej, jeśli politycy Platformy Obywatelskiej PSL będą trzymać, powiedzmy, jak najdalej od władzy przy tych spółkach, bo bardzo złe doświadczenia lotu są skierowaniem przez polityków Platformy Obywatelskiej.
A podsumowaniem naszej rozmowy będą wybory prezydenckie. Wczoraj ogłoszone. Andrzej Duda, czym będzie wygrywał, czym będzie deklasował przeciwników? Czy będzie, czy nie będzie?
Ja powiem tak, ja się cieszę, że pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się na start, jest oczywistym kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy, ale Andrzej Duda jest politykiem wiarygodnym. Prezydentem, który dotrzymuje słowa, znakomicie reprezentującym Polskę na arenie międzynarodowej, politykiem, który doprowadził do tego, prezydentem, głową państwa, który doprowadził do tego, że w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, że do Stanów Zjednoczonych możemy podróżować bez wiz. Politykiem, który znakomicie sobie radzi na arenie międzynarodowej w kontaktach z głowami innych państw. Nie potrzebuje tłumacza, nie potrzebuje promptera, czyli ekranu, na którym wyświetla się wypowiedzi, które mają mówić politycy niektórzy, bo bez tego ani rusz. Nie potrzebuje jakiegoś suflera, który chodzi za nim, bo jest politykiem, który jest znakomicie przygotowany do swojej roli. A też chciałbym dodać, jest politykiem wiarygodnym, sprawdzonym, o jasno ukształtowanym programie, który realizował. I tak naprawdę jedynym odróżniającym się od reszty polityków, bo po drugiej stronie mamy taką koalicję, która programowo w zasadzie może się nie różni się, bo jeśli spojrzymy na czy to na Roberta Biedronia, czy na Małgorzatę Kidawę-Błońską, czy na Władysława Kosiniaka-Kamysza, to ci politycy pokazywali, że przeciwko PiS-owi pójdą razem pod jednym sztandarem. Mamy dowód tego w Senacie. No, także pokornie będziemy zabiegali o głosy dla prezydenta Andrzeja Dudy, który świetnie sprawdził się przez ostatnie 5 lat jako prezydent.
Powiedział Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. 8:57, teraz The Police, a zaraz wracamy z przeglądem pracy. A w przeglądzie pracy przy telefonie redaktor Jan Bogatko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To nie będzie tak dokładnie przegląd prasy, to będzie, można powiedzieć, używając krakowskiego określenia, groch z kapustą, czyli trochę prasy, trochę radia, trochę telewizji, trochę podsłuchane pod drzwiami. Niemcy są smutne, proszę państwa. Smutne z powodu niepowodzenia impeachmentu w USA. Gdyby na budynkach publicznych w Niemczech wisiały flagi, tak powszechnie, jak to ma na przykład miejsce w Ameryce czy we Francji, to wisiałyby dzisiaj do połowy masztu. Südwestern Rundfunk donosi: nic nie warte uniewinnienie. Oczywiście, no, uniewinnienie byłoby warte, gdyby chodziło na przykład o Hillary Clinton i o jej aferę związaną z pozyskiwaniem funduszy na kampanię wyborczą, ale to jest inna historia. Demokraci, czyli Partia Demokratów w USA, o tym mówią niemieckie media, obawiają się po fiasku impeachmentu, że Trump będzie panował w USA niczym monarcha w epoce absolutyzmu, nie uznając żadnych granic. No, to mi się kojarzy z czymś, ale daruję sobie komentarz. Nancy Pelosi: Trump pozostaje ryzykiem dla amerykańskiej demokracji. Pelosi tutaj jednak napisała demokracji, nie powiedziała demokracji liberalnej, no bo przecież teraz innej demokracji nie ma. Tak jak kiedyś była demokracja socjalistyczna, tak teraz jest demokracja liberalna. Zdaniem Südwestrundfunk podział amerykańskiego społeczeństwa się pogłębi po tym uniewinnieniu. No oczywiście, gdyby skazano Trumpa, a najlepiej gdyby go posadzono na krześle elektrycznym, przeciwko któremu to oczywiście walczą demokraci, między innymi, to tego by nie było. A więc awantura o Trumpa w Niemczech, ale jest też awantura o premiera. Awantura o premiera Turyngii, jak Państwo wiedzą. Niemcy są krajem federalnym, znaczy składają się z 16 landów, czyli krajów związkowych, i na czele każdego z nich stoi premier albo szef rządu, jeżeli jest to rząd miasta landu, jak na przykład Berlin czy Brema. A więc w Turyngii był bardzo ciekawy wynik wyborów do Landtagu. Wybory te wygrała co prawda CDU, uzyskując 21%. Ale na drugim miejscu uplasowali się komuniści, którzy teraz używają dla niepoznaki nazwy Die Linke, uzyskując 25,8%. To znaczy CDU uzyskało 27,2% na 21 mandatów w Landtagu. Die Linke uzyskało 11 mandatów, 25,8. AfD również uzyskało mandatów 11, zdobywając 22%. Zieloni nie uzyskali żadnego mandatu. FDP uzyskała 5,4%, też w zasadzie żadnego mandatu, jak widzę tutaj na tym podglądzie, ale przez zastosowanie operacji politycznych, jak wiadomo, polityka jest to robienie rzeczy możliwych, rzeczy niemożliwych. Otóż premierem rządu krajowego w Turyngii został, to powinny być fanfary, pan Thomas Kemmerich. Thomas Kemmerich jest polityk nikomu nieznany. Można powiedzieć, jak to swego czasu mówiono o jakimś zawodniku gdzieś, który wbiegał na trybunę szał. Oczywiście brawo, ale nikt go nie znany. Thomas Kemmerich jest w zasadzie nieznany, ale on jest z partii FDP. Partia FDP to była kiedyś bardzo ważna partia. Ona współnosiła, że się tak wyrażę, rządy w Bonn swego czasu, później oczywiście zwiędła. Dzisiaj jest taką małą liberalną przybudówką do tego liberalnego, bardziej lewicowego świata. W zasadzie trudno powiedzieć o profilu tej partii. No ale w każdym razie Thomas Kemmerich został premierem tego landu i szok, dzięki głosom trędowatych. Trędowatych, czyli AfD. No i czytamy we wszystkich oczywiście gazetach, które się ukazują w Niemczech, a wszystkie są lewicowe, o czym mówiłem 100 razy, ale zawsze z przyjemnością to powtarzam. Otóż czytam tam, to nie Die Linke, lecz AfD zagraża liberalnej demokracji. No trudno, żeby komuniści zagrażali sobie. Liberalna demokracja, demokracja socjalistyczna. Jakby Die Linke mieli zagrażać liberalnej demokracji. Nie, co to nie będą zagrażać liberalnej demokracji, a innej oczywiście tutaj nie ma. No i inny temat, bardzo ważny w niemieckich mediach, we wszystkich, w radio, w prasie, w telewizji, także pod drzwiami można posłuchać na ten temat, to wizyta pana prezydenta Macrona w Polsce po tylu latach. Jeden był ostatni raz, no media piszą, w 2013, więc po siedmiu latach przyjechał do Polski, i to akurat wtedy, kiedy skrajnie prawicowo-narodowy, no chciałoby się powiedzieć narodowo-socjalistyczny, ale tego na szczęście nie piszą, no tak za ogani nie są. W każdym razie, że po prostu ten rząd jest w Polsce, a on przyjechał po to, żeby zainicjować nową politykę wschodnią. No i oczywiście nowa polityka wschodnia to jest coś, na co Niemcy zwracają bacznie uwagę, bo o co tutaj może chodzić? No w każdym razie nie wiedzą, jak z tego wszystkiego wybrnąć, piszą i mówią, no tak po Brexicie, i to jest podsłuchane pod drzwiami, po Brexicie Polska stała się, wbrew temu, że straciła sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii, który podnosił głos przeciwko różnym dewiacjom, które miały miejsce w Unii Europejskiej. To jednak zyskała na tym o tyle, że jest jednym z bardzo liczących się państw, bez których ani rusz. No bo kto i co? Zresztą Farage powiedział w Parlamencie Europejskim, że po Danii, Włoszech i tak dalej, Polska jest kandydatem do opuszczenia Unii Europejskiej. Więc trzeba zacząć działać, trzeba coś robić. Trzeba ożywić trójkąt weimarski, piszą niemieckie media. Czyli po prostu reanimacja, czyli położono kogoś i dają mu teraz niby jakiś tlen. Czyli co? Czyli ten rząd jest zły, czy jest dobry, czy można z nim utrzymywać kontakty, czy nie? Czy jest to zalące ich, jak mówią Niemcy? No widocznie tak. No i piszą o tym, że pan prezydent Macron podróżuje po Brexicie, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Macrona, nowa polityka wschodnia. A więc i przytacza tutaj ten dziennik, że do tej pory Emmanuel Macron nie brał względu na to, co się dzieje we wschodnich państwach Unii Europejskiej. Dobrze, że oni piszą wschodnich państwach Unii Europejskiej, a nie piszą Europy Wschodniej, no bo to się ciągle myli im, dlatego że uważają Unię Europejską za Europę, no i to mając na uwadze, to oczywiście Polska jest na wschodzie, ale jeżeli patrzymy na kontynent, jeżeli patrzymy na rozwój kultury i cywilizacji, o której się zapomina, no kogoś ta cywilizacja obchodzi, no to Polska była przed burzą chrześcijaństwa, czyli była państwem Europy Zachodniej. Była, ale już nie jest, a może jednak jest i o tym trzeba ciągle pamiętać i do tego zachęcam wszystkich, mówiąc do słuchaczy w Polsce, pisząc o tym na łamach miesięcznika Wnet.
A my to i czytamy, i słuchamy, i nie zapominamy. Gościem poranka Wnet, jak co czwartek o 9:00 był redaktor Jan Bogatko z Niemiec, ze Zgorzelca nad Nysą Łużycką. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Minęła godzina 9:10. Żegnamy się z Państwem. Za chwilę studio Wilno na antenie Radia Wnet. Ja dziękuję Dariuszowi Konkolowi za realizację, Janowi Oręckiemu za wydawanie i mówię do usłyszenia.